Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Początek środowego programu wypełni relacja z audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI mówił o świętym Janie Apostole, a Polakom przypomniał o nabożeństwie do Najświętszej Krwi Chrystusa. Następnie moim gościem będzie arcybiskup metropolita warmiński Wojciech Zięba. 5 lipca na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Umiłowanym uczniu, któremu Pan Jezus umierając na krzyżu oddał w opiekę swą matkę, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Jan Apostoł był synem Zebedeusza i bratem Jakuba Starszego.
Obok Piotra i Jakuba Młodszego, święty Jan to filar Kościoła Jerozolimskiego. Wraz z Piotrem odważnie wyznaje przed Sanhedrynem: nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Święty Jan, nazwany na wschodzie teologiem, posługiwał przez długie lata Kościołowi w Efezie, głosząc zbawcze orędzie aż do śmierci za czasów cesarza Trajana. Przypomniał o wielkiej miłości Bożego Syna do człowieka, która zawarta jest w stwierdzeniu: umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Dzisiaj przypomina także każdemu z nas, że Chrystus oczekuje od nas przyjaźni, która polega na tym, by zawsze żyć z Nim blisko i tak jak On.
Na placu świętego Piotra było dziś 2,5 tysiąca Polaków. Pozdrawiając ich, papież przypomniał aktualność nabożeństwa do Najdroższej Krwi Chrystusa.
Witam serdecznie Polaków. Lipiec to miesiąc, w którym tradycyjnie oddajemy cześć Najdroższej Krwi Chrystusa. W świecie ciągle jest przelewana niewinna ludzka krew. Zamiast ewangelicznej miłości w sercach ludzkich tak często nienawiść, zamiast troski o człowieka pogarda i przemoc. Proszę was o modlitwę, by współczesna luksusz zaznawa mocy krwi Chrystusa przelanej na krzyżu dla naszego zbawienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pośród papieskich pozdrowień kierowanych do pielgrzymów na audiencji znalazło się również przesłanie do uczestników ekumenicznego sympozjum o ochronie stworzenia, które w tych dniach odbędzie się w Brazylii. Benedykt XVI życzył, aby ta inicjatywa patriarchy Bartłomieja I przyczyniła się do wzrostu poszanowania środowiska naturalnego, które Bóg powierzył w pracowite i odpowiedzialne ręce człowieka.
Dzisiejsza audiencja ogólna była pierwszą, a zarazem ostatnią w tym miesiącu. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, Benedykt XVI po powrocie ze spotkania rodzin w Walencji uda się 11 lipca na odpoczynek do alpejskiej miejscowości Le Camp w Dolinie Aosty. Z tego względu nie będzie audiencji generalnych w środę 12, 19 i 26 lipca. Natomiast w niedzielę 16 i 23 lipca papież będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański w swej rezydencji w Le Camp. 28 lipca Benedykt XVI przeniesie się stamtąd do Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. W okresie letnim zawieszeniu ulegną wszelkie audiencje prywatne i nadzwyczajne. Najbliższa audiencja ogólna odbędzie się 2 sierpnia, poinformowała prefektura Domu Papieskiego.
Naszym gościem jest nowy metropolita warmiński, ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Powiedziałem nowy metropolita, ale związki księdza arcybiskupa z tamtymi ziemiami są starsze.
Tak, mamy w tej chwili 2006 rok, a po raz pierwszy w życiu znalazłem się w Olsztynie w 1960 roku. No więc rzeczywiście te związki są spore, za wyjątkiem 14-letniej przerwy od 1992 roku do niemal dziś. Związki na tyle mocne, że Warmia dla mnie jest ziemią ojczystą. Tam się przygotowywałem do kapłaństwa, tam otrzymałem święcenia kapłańskie. Pracowałem jako wikariusz, jako prefekt w seminarium duchownym, jako wicerektor, rektor. Tam umożliwiono mi studia specjalistyczne z zakresu biblistyki i następnie w katedrze olsztyńskiej świętego Jakuba w roku 1982, a więc niemal dokładnie 24 lata temu otrzymałem święcenia biskupie. Także to, co najważniejsze dla kapłana, tam się działo i to chyba wystarczy, żeby traktować tę ziemię jako coś ogromnie bliskiego.
Ziemia warmińska i w ogóle te tereny nawet szerzej pojmowane, nie tylko Warmia, to też jest olbrzymia tradycja jak na polskie warunki, gdy chodzi o strukturę, hierarchię kościelną.
Administracja kościelna rzeczywiście jest jedną z najstarszych na terenie dzisiejszej Polski. Oczywiście pierwsze to Gniezno, Poznań i te tak zwane tysiącletnie diecezje. Następnie Płock i Włocławek i po tych starożytnych diecezjach diecezja warmińska ustanowiona w 1243 roku. To jest ogromna historia. Ponad 750 lat istnieje Kościół na tym terenie w sposób nieprzerwany, mimo zawirowań w czasach reformacji, mimo zmiany języków, którymi modlili się ludzie, bo był to język niemiecki, język polski, język pruski, nawet język litewski, teraz znów język polski, a Kościół nieprzerwanie trwa. Kościół jak matka umie przygarniać wszystkich, którzy na tym terenie się znajdą, czy z takim czy innym językiem, czy z taką czy inną kulturą, czy przeszłością, jak to było po wojnie, przybyli ludzie z Polski, Wileńszczyzny i nie wiadomo skąd. I właśnie w kościele znaleźli swój dom. Tam zaczęła się pierwsza ich identyfikacja z kościołem i z terenem. Potem oczywiście praca, urzędy i tak dalej, ale rola kościoła przygarniająca ludzi jest tutaj bardzo widoczna i przeogromna.
Takie tradycje, o których mówimy, to na pewno też jakieś okrągłe rocznice. Mowa na przykład o jubileuszu kapituły.
Za kilka lat będzie 750 lat powstania warmińskiej kapituły katedralnej. No, jest to też ogromna historia tej instytucji, która jest różem tradycji i identyczności Kościoła. Trzeba przypomnieć, że seminarium duchowne Hozjanum istnieje od 1567 roku, a więc powstało kilka lat, kiedy w ogóle zaczęły powstawać seminaria w świecie. Chcę tutaj wspomnieć Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny, które właśnie tam w Braniewie powstały w roku 1583. Bardzo prężne zgromadzenie, taki oprócz wszystkich innych świadek tej duchowej tradycji Kościoła warmińskiego. Jest to przeszłość bardzo wspaniała, zwłaszcza w ostatnich latach, niezwykle dynamiczny rozwój, diecezja, która wyszła bardzo poraniona po ostatniej wojnie, jest w randze archidiecezji, stolicą metropolii, cieszy się dobrze ustabilizowanymi instytucjami kościelnymi. Przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest też bardzo dobrze działający Wydział Teologiczny, jako jeden z nielicznych w Polsce. To jest zupełnie inny obraz Kościoła warmińskiego w stosunku do przeszłości, ale także w stosunku do tej najbliższej przeszłości, okresu powojennego. Ja miałem właściwie w pamięci ten Kościół walczący o swoje miejsce, na nowo odradzający się na terenie Warmii po wojnie. Dzisiaj zastałem Kościół mocno ustabilizowany, także tych ran powojennych, można powiedzieć, nie widać już.
Jak wygląda zatem plan duszpasterski, jak wygląda pewien projekt obecności Kościoła na Warmii?
Pierwsza sprawa to jest dbać o zachowanie tradycji. Kościół nie zna systemu rewolucji, że niszczy się coś, co było i zaczyna się niby od nowa. Wielkość Kościoła polega na tym, że pieczołowicie dba się o przeszłość, zwłaszcza o skarby wiary świętej. Jednocześnie każde pokolenie stara się tę przeszłość ubogacić swoim dorobkiem, żeby następne pokolenia już rozpoczynały od jak gdyby nowego poziomu. Jakie w związku z tym plany? Przede wszystkim pragniemy kontynuować synod diecezjalny, który ma już swoją historię, 26 lat. Mniej więcej tyle lat został ogłoszony przez obecnego kardynała prymasa Polski, kiedy był biskupem warmińskim. Później ten synod był podejmowany przez poszczególnych biskupów, ale trochę hamowany, co dzisiaj widzimy, było wielką mądrością kolejnych biskupów, dlatego że akurat lata 80., 90. przynosiły bardzo wiele zmian i politycznych, i kościelnych, reforma administracyjna kościoła. Granice diecezji warmińskiej się zmieniły, powstała nowa metropolia. I gdyby był przeprowadzony kiedyś, właściwie musielibyśmy zabierać się do nowego synodu. A tak to szczęśliwie początek jest. Teraz należałoby go odnowić, może uzupełnić, dać jakieś już współczesne założenia. I jest to czas bardzo dobry, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki jest ten Kościół. To trzeba zrobić, żeby wyciągnąć wnioski i widzieć, jakim potrzebom najpilniej trzeba zaradzić na przyszłość. To jest synod. Drugie zadanie to jest wydobywanie bogactwa Kościoła, które jest jakby ukryte jeszcze. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kardynała Stanisława Hozjusza, wybitnego człowieka Kościoła, wybitnego męża stanu, którego zasługi nad ustabilizowaniem Kościoła katolickiego podczas tego zawirowania reformacji są niezwykłe dla Kościoła powszechnego, nie tylko dla Kościoła w Polsce. Trwa już od wielu lat proces beatyfikacyjny. Myślę, że trzeba zrobić wszystko, ażeby zakończyć to, co należy do Kościoła lokalnego, diecezji, bo to jest nasz obowiązek wobec zasług wielkich ludzi z przeszłości. Chcemy też wydobyć na światło dzienne cały szereg innych postaci, męczennicy II wojny światowej. Na Warmii męczeństwo, tak jak wszędzie, to jest to samo. Ofiarowanie życia za wiarę. Natomiast z której strony przyszło to męczeństwo? Można powiedzieć ze wszystkich stron. Bo jedni zginęli od kul rosyjskich, inni zginęli w łagrach i nie tylko, a inni zginęli od kul niemieckich. Tam nienawiść do Kościoła i do wiary, ona się sprzysięgła i nieprzyjaciele się tutaj bardzo zjednoczyli. Trzeba tych męczenników wydobyć. Siostry zakonne, księży, ludzi świeckich, wspaniałe postaci. I też chcielibyśmy, żeby dla sprawiedliwości te imiona były zapisane w księgach Kościoła jako błogosławieni. Będziemy się cieszyć. Jeżeli będą zapisane w naszych dokumentach, to przynajmniej będziemy mieli spokój sumienia, że zrobiliśmy wszystko, ażeby ta krew nie została zapomniana, bo bylibyśmy wielkimi niewdzięcznikami.
Pewnym trudnym dziedzictwem ziemi warmińskiej czy mazurskiej, ogólnie mówiąc, jest też obecność niemiecka na tych ziemiach przez wiele setek lat. Ci ludzie wracają czasem jako turyści, zwiedzają. Czy istnieje jakiś trwalszy kontakt między kościołami lokalnymi na Warmii i w Niemczech?
Zawsze istniał. Przyjeżdżają dawni mieszkańcy czy ich potomkowie, żeby zobaczyć miejsce swojego urodzenia, miejsce chrztu, kościół. No, jest to zrozumiałe, bo przecież ile naszych rodaków jest codziennie, chociażby w Wilnie czy we Lwowie. To jest normalne. I to, co zdążyłem zauważyć, byłem już na dwóch takich uroczystościach na terenie archidiecezji warmińskiej. Ci ludzie chyba już nie są po raz pierwszy, bo mieliśmy wspólnie mszę świętą, trochę po niemiecku, trochę po polsku i nie zauważyłem żadnego zdziwienia. Po prostu te społeczności już wiedzą o sobie bardzo dużo. Niemiecka społeczność mieszka w Niemczech, kocha swoje rodzinne strony, ale nie zauważa się, żeby było coś więcej. Zresztą tam, gdzie jest miłość, nie ma nienawiści. I zauważyłem dużo życzliwości ze strony naszych mieszkańców obecnych, Polaków, dużo zrozumienia, że po prostu oni chcą przyjść, zobaczyć, nikomu nie zaszkodzą. Wręcz przeciwnie, widzę przykłady, czasem nawet i konkretnej pomocy dla bardzo malutkich parafii, które borykają się z prostymi trudnościami, żeby utrzymać te przepiękne zabytki w należytym stanie. I to jest piękne. Jak to jest powszechne czy częste, nie wiem, ale takie przykłady bardzo konkretnej współpracy są. I teraz, kiedy już granic w praktyce nie ma, myślę, że to będzie jeszcze łatwiejsze i jeszcze bardziej konstruktywne.
Jeśli już mówimy o tych więzach społecznych, nie sposób nie zapytać o kontakty z władzami lokalnymi, z administracją. Ten region nie jest łatwy, jest tam dużo bezrobocia. i współdziałanie różnych rzeczywistości jest niezwykle istotne.
Trudno mi powiedzieć, czy jest łatwy, czy niełatwy. Kościół nie wybiera łatwiejszych regionów, czy trudniejszych. Jest tam, gdzie jest potrzebny. A właściwie nawet tak biorąc to logicznie, to Kościół założony jest właśnie z tego względu, że są grzesznicy, bo gdyby ludzie święci, Kościół byłby niepotrzebny. I z tego punktu widzenia przychodzimy, żeby służyć, jesteśmy do dyspozycji, głosimy Ewangelię i jesteśmy przekonani, że to dobrą wolę znajdziemy. Natomiast przechodząc do władz lokalnych, kontakty pierwsze mamy, wizyty oficjalne składam do wszystkich znaczących osobistości. Spotkałem się z dużą życzliwością i myślę, że nie kłamaną, bo w Polsce to nie zupełnie to jest tak, że tu jest czerwono, tam jest czarno, tam jest biało, czy jeszcze jakiś inny kolor. Te granice w sercach ludzkich przebiegają troszeczkę inaczej i im bardziej jesteśmy jako Kościół otwarci, tym śmielej będą przychodzić ci, których życiorysy jakoś się pogmatwały. Kościół musi być otwarty. To nie znaczy, że Kościół jest obojętny. My tej swojej prawdy musimy bronić, swojej identyczności, ale po to, żeby ona była jasna, żeby tym bardziej ośmielała tych, którzy szukają w swoim życiu rozwiązania dla siebie. A takich jest jeszcze bardzo dużo. Ja myślę, że ta współpraca na pewno będzie bardzo dobra, bo czy wojewoda, czy prezydent miasta, czy marszałek sejmiku, czy marszałek wojewódzki służy tym samym ludziom, co i my. Jeżeli będziemy służyć rzetelnie, to w posłudze miłości spotkamy się i wtedy może wyjść z tego bardzo dużo dobrego. Natomiast problemy są i ta jedność rzeczywiście może być bardzo potrzebna, jest potrzebna. Bezrobocie wyjątkowo duże na tamtych ziemiach. Zresztą nie tylko, są inne problemy, to jest rejon turystyczny, zagospodarowany nieźle, ale jak to w takich miejscowościach, są też różni ludzie. Ale tak mówię, jedni zranieni przybywają i jakoś ten czas spędzą w zapomnieniu, ale jest też bardzo dużo wypadków, że ci ludzie zranieni właśnie tam, gdzieś do jakiegoś kościółka wiejskiego zapukają i tam odnajdują siebie.
Rozmawiamy z księdzem arcybiskupem w kontekście przyjęcia z rąk Ojca Świętego Paliusza, metropolity. Z jakimi uczuciami ksiądz arcybiskup przyjął ten znak jedności ze stolicą apostolską?
No, w pewnym sensie mogę powiedzieć, że te uczucia są już znane, dlatego że już raz taką uroczystość przeżywałem, przyjmując paliusz z rąk Jana Pawła II, kiedy zostałem arcybiskupem białostockim. Ale to właśnie ta okoliczność mnie tutaj sprowadziła do studia też i do Rzymu, bo Ojciec Święty może przesłać paliusz do nuncjatury, tam można odebrać. Niemniej jednak trudno było sobie odmówić tej radości przyjęcia paliusza właśnie tutaj uroczystości świętego Piotra i Pawła, przy grobie świętego Piotra z rąk Benedykta XVI, żeby tym bardziej przeżyć jedność Kościoła, jedność tradycji, łączność z Chrystusem, dobrym pasterzem i Ojcem Świętym, pasterzem całego Kościoła. Ta symbolika jest bardzo wymowna. Było nas chyba 27 metropolitów z różnych kontynentów. To też jest takie wyjście poza swoje podwórko, żeby popatrzeć na to wszystko z perspektywy Kościoła powszechnego. To jest bardzo potrzebne, żeby lepiej i jaśniej rozumieć to, co, jak nazywam często, jest i będzie taką diecezjalną, codzienną orką.
My również życzymy księdzu arcybiskupowi tego stałego poczucia jedności z całym Kościołem i wszelkich łask w tej funkcji metropolity warmińskiego. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. I to już wszystko w środowym programie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.